To jest właśnie ta audycja, porozmawiamy o Gorzowie, Bogdan Sadowski i nasz telefoniczny gość Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Wczoraj na sesji jednym z tematów była oświata i początek roku szkolnego. Rozumiem, że to były jednak skomplikowane przygotowania na ten trudny czas pandemii.
Tak, tutaj to nie jest zadanie łatwe dla dyrektorów szkół ani przedszkoli. Wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy bacznie przyglądać się temu, jakie mamy warunki, te lokalowe, ale też i sprawiać, by te wytyczne ministerstwa czy GIS-u ująć w najlepszy możliwy sposób, tak żeby zachować bezpieczne warunki dla naszych wychowanków i uczniów, którzy od 1 września, jak wiemy, idą do szkół, bo obowiązuje nas z racji tego, że w naszym powiecie nie ma ogłoszonego stanu zagrożenia, stacjonarny tryb nauki.
No i wczoraj mówiła pani między innymi o zmianach godzin rozpoczęcia zajęć dla najmłodszych, wykorzystanie wszystkich wejść do budynków, dezynfekcji, rezygnacji z dzwonków, regulacji przerw, tak by jednorazowo na korytarzach przebywało jak najmniej dzieci i młodzieży. Pytanie, czy to wystarczy?
Jest jeszcze szereg wielu innych pomysłów, które są zgłaszane i przez dyrektorów, ale teraz też w tych najbliższych dniach, wczoraj też o tym wspominałam, odbywają się rady pedagogiczne, także tutaj też jeszcze w porozumieniu z nauczycielami, z pracownikami szkoły będą na pewno uszczegółowiane te zasady i wytyczne doprecyzowywane, bo wiadomo, każda szkoła, ja to mocno podkreślam, bo to jest bardzo istotne, każda szkoła tak naprawdę spotka się z zupełnie innymi problemami do pokonania ze względu na to, w jakich warunkach funkcjonuje. Te mniej liczne szkoły na pewno poradzą sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami o wiele łatwiej i łatwiej im będzie zorganizować taką bezkolizyjną pracę uczniów w oddziałach. O wiele trudniejsze wyzwanie stoi przed dyrektorami tych szkół i placówek oświatowych, które są liczne, mają wielu uczniów i w związku z tym należy bardzo mocno, precyzyjnie określić harmonogramy rozpoczęcia, zakończenia zajęć, ogłaszania czy też ustalania przerw, wydzielania być może korytarzy dla pewnych grup klas. To są wszystko tak naprawdę mocno logistyczne zadania dla naszych dyrektorów i kadry pedagogicznej. Natomiast po spotkaniach, które odbyliśmy, jakby jesteśmy pełni nadziei na to, że uda nam się to zorganizować, ale też i wszyscy będziemy tutaj mocno się temu przeglądać. Dyrektorzy wiedzą, że musimy być w ścisłym kontakcie, by na bieżąco informować się i sygnalizować ewentualne niebezpieczeństwo. Przy okazji, jeśli mogę, to tutaj ogromny apel do rodziców, bo jest to nasz wspólny cel, żeby dzieci, młodzież byli bezpieczni w naszych szkołach, placówkach. W związku z tym nie dość moim zdaniem przypominania o tych podstawowych czynnościach higienicznych, które mogą nas zabezpieczyć, ale też i takie pochylenie się nad właściwym podchodzeniem do zachowań w ramach tego reżimu sanitarnego. Nie robimy to tylko po to, żeby, nie wiem, było komuś trudniej czy było to uciążliwe. Robimy to naprawdę po to, żeby się zabezpieczyć, żeby nie zagrażać wzajemnie swoim kolegom, koleżankom. I w związku z tym naprawdę też prosimy o przyglądanie się swoim dzieciom w momencie, kiedy wychodzą z domu do szkoły czy placówki, sprawdzić, czy faktycznie nie ma żadnych objawów, które by wskazywały na stan chorobowy.
No to, co pani, dbajmy o to. To, co pani mówi, jest szalenie istotne, natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić przedszkolaki w maseczkach czy uczniów szkół na przerwach też w maseczkach.
Ale przed chwilą czytałam komunikat, który został opublikowany. Wczorajsze jeszcze takie dywagacje na ten temat, czy są te maseczki wymagane, czy też nie. Tutaj dzisiaj minister Piątkowski już potwierdza, że takiego obowiązku i nakazu nie będzie rekomendował. Natomiast będzie to oczywiście do stosowania ewentualnie tylko i wyłącznie w tych szkołach, tak jak tu wcześniej wspomniałam, które są duże, które w sensie liczebności uczniów. gdzie na przykład są wąskie korytarze, gdzie po prostu fizycznie i jakby organizacyjnie jest to wymagane na ten moment, na przykład, nie wiem, przejścia po korytarzu. Wiadomo, że w klasach, kiedy już trwają zajęcia, uczeń siedzi przy swoim stoliku, nie ma takiej potrzeby, żeby zakrywać twarz.
Rozumiem też, że żaden z dyrektorów nie złożył wniosku o możliwość kształcenia zdalnego lub hybrydowego, bo takiej potrzeby na razie nie ma. Pytanie tylko, czy są na to gotowi, bo przecież pani dobrze wie, że miniony rok szkolny pokazał, że było z tym różnie. Szkoły korzystały z różnych platform i panował w pewnym sensie chaos.
To znaczy, tak, połączył pan dwa wątki, bo praca z wykorzystaniem platformy edukacyjnej to jest jakby jedna kwestia, a złożenie wniosku o opinię pozytywną sanepidu na wyrażenie zgody na pracę w hybrydowym modelu, to jakby są dwie kwestie. Myślę, że po tych miesiącach, które w ubiegłym roku mieliśmy okazję zarówno przetestować różne platformy edukacyjne, jak i też sprawdzić, jak w nich odnajdują się zarówno uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Dyrektorzy wyciągnęli wnioski i wiem, że już nawet w końcówce ubiegłego roku szkolnego odbywało się wiele szkoleń. Tam, gdzie tylko było to możliwe, to oczywiście były szkolenia zdalne właśnie w kształtowaniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem takich platform edukacyjnych. Wszyscy zostaliśmy postawieni zupełnie nowej rzeczywistości edukacyjnej. W związku z tym jest to logiczne, że musimy się tego wszyscy nauczyć. My też tutaj wsłuchujemy się w te wszystkie możliwości rozwiązań. Wiemy dobrze, że już niektóre platformy edukacyjne zdaniem dyrektorów, zdaniem nauczycieli sprawdzają się, a niektóre niestety nie. W związku z tym już teraz wiemy, że trzeba rekomendować te, które faktycznie przynosiły dobre efekty pracy, stwarzały możliwość takiej bieżącej pracy ucznia z nauczycielem w warunkach rzeczywistych. I na pewno te rozwiązania będą wybierane. Zdecydowanie będziemy odchodzić od tych metod, które czasami były wykorzystywane, a polegały tylko na przesyłaniu materiałów. Takie rozwiązanie już teraz wiemy, że jest po prostu najgorszym z możliwych.
Teraz od strony praktycznej panią zapytam, bo to jest to, co przecież rodziców interesuje. Gdyby się tak stało odpukać, że u jakiegoś ucznia zostanie zdiagnozowane zakażenie albo choć zaistnieje podejrzenie zarażenia, to jak te procedury będą wyglądały? Jak będą wdrażane w szkole? Jak ma to wyglądać od strony praktycznej? My to już wiemy, czy to będzie improwizacja? Pytam o to nie bez przyczyny, bo chociażby dziś dowiadujemy się, że w Gorzowie mamy 6 zakażeń zdiagnozowanych, w tym jedna osoba, pacjent ma 12 lat.
To znaczy tak, w wytycznych jakby wprost nie zostało to opisane, no bo wiadomo, to są tylko jakby kierunki działań. Natomiast wysłuchałam wczoraj w ramach konferencji, która się odbyła, wypowiedzi ministra Piątkowskiego i tam jakby zarys tej procedury został nakreślony. W momencie, kiedy takie dziecko faktycznie jakby spostrzeżenie rodzica wskazuje na to, że ono się źle czuje, ma jakieś objawy chorobowe, zwłaszcza co się dzisiaj akurat mocno podkreśla, zwłaszcza ta utrata węchu, to gdzieś tam i smaku, to są pewne symptomy, które trochę odróżniają od złego samopoczucia, które mogłaby wywoływać zwykła grypa. I to w jakimś stopniu to odróżnia tą chorobę, to wtedy taki rodzic, tu już właśnie, dlatego ten mój apel do rodziców jest taki istotny, on już w domu, jeśli coś zauważa, że jest złe samopoczucie dziecka czy dorosłej osoby, to właśnie w tym momencie pierwsze, co powinno nastąpić, to kontakt z lekarzem. I ten lekarz po wywiadzie, który tam zostanie przeprowadzony, oceni, czy już trzeba zgłaszać do sanepidu, bo są przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, że dziecko może być chore na COVID, a i to lekarz musi ocenić. Jeśli tak jest taka sytuacja, analogicznie ona by się odkryła dopiero w szkole, to działamy dokładnie na tej samej zasadzie. Wiadomo, że w pierwszej kolejności oprócz tego, że musimy jakiś kontakt z rodzicem i z lekarzem nawiązać, to do momentu, kiedy dziecko zostanie odebrane przez rodzica, musimy w szkole mieć wydzielone to miejsce czy w przedszkolu, gdzie to dziecko będzie przebywało już w tej izolacji, żeby nie kontaktowało się z większą liczbą dzieci.
Zostawmy już temat koronawirusa w kontekście zbliżającego się początku roku szkolnego. Porozmawiajmy teraz o placówkach edukacyjnych, bo wakacje to jest zawsze taki czas, który między innymi kojarzy mi się z remontami w nich. To, co było zaplanowane, wykonano?
Bardzo dużo prac remontowych tak naprawdę w tym roku udało się wykonać znacznie wcześniej niż normalnie, a to dzięki temu, że tak naprawdę przez długi czas w szkołach nie było dzieci, również w przedszkolach przez pewien czas można było przeprowadzić niektóre remonty o wiele wcześniej i tak też się stało. Dlatego na chwilę obecną z tych remontów, które były zaplanowane, zdecydowana większość jest już ukończona. Oczywiście tutaj dotyczy to tych remontów, które miały charakter przygotowujący, odświeżający sufity, ściany, reperujący podłogi, ale też równolegle dzieje się bardzo dużo działań takich już na granicy remontów i inwestycji, dużych zadań, łącznie z budową windy w zespole szkół numer 14, czy podłączaniem do innego źródła ciepła w zespole szkół ekonomicznych, czy naprawa dachów budynku internatu zespołu szkół budowlanych i samochodowych. Tych zadań jest bardzo dużo realizowanych i wszystkie te, które musiały się zakończyć ze względu na to, że dotyczą pomieszczeń, do których za chwilę wejdą uczniowie, zostały ukończone. Natomiast te większe inwestycje, które dotyczą takich zadań już wykraczających poza odświeżenie pomieszczeń, niektóre jeszcze są w trakcie.
No ta większa inwestycja to na pewno rozbudowa największej szkoły w Gorzowie na Górczynie.
Dokładnie tak.
Planowo czy są opóźnienia?
To znaczy tak, zadanie prowadzi Wydział Inwestycji i z informacji, które otrzymaliśmy, realizacja, ukończenie pracy zostało przedłużone do końca września.
Czy to oznacza, że uczniów będzie w szkole więcej, czy skróci się po prostu
Nie.
czas pracy szkoły?
My już kilka razy właśnie to sygnalizowaliśmy. Tak naprawdę to skrzydło, które jest teraz dobudowywane, ono będzie służyło całkowicie przeniesieniu nauczania wczesnoszkolnego, czyli klas 1-3 z tego budynku, w którym obecnie funkcjonuje szkoła podstawowa numer 20, do nowo wybudowanego, wyposażonego. W związku z tym, dzięki temu uda się odciążyć tą starą, jakby już teraz mogę określać, część budynku szkoły podstawowej numer 20 i wykorzystywać te pomieszczenia już w taki spokojniejszy sposób. Też tam było duże obłożenie, w związku z tym na pewno korzystnie wpłynie to na czas realizacji zajęć i kończenia przede wszystkim zajęć. Ten plan będzie o wiele bardziej korzystny dla uczniów i dla rodziców.
To jeszcze, żebyśmy to zobrazowali liczbami, ilu uczniów rozpocznie nowy rok szkolny i w Gorzowie, i zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach?
21 tysięcy.
21 tysięcy.
Tak.
Chciałbym panią zapytać, to jest zbyt szerokie pytanie, jak będzie wyglądać oświatowa układanka w naszym mieście. Zbyt obszerna, ale gdyby tak pani się pokusiła o kilka zdań w tym temacie, żebyśmy to mieli w pigułce.
Ale nie bardzo rozumiem, jaka układanka.
Układanka oświatowa, jeśli chodzi o placówki oświatowe. Czy tutaj będą jakieś zmiany, roszady?
Było z tym różnie. Mówi pan o sieci.
Tak jest.
To znaczy tak, no konsekwentnie realizujemy plan, który był założony 2 lata temu. W tym roku kończymy proces przenoszenia technikum numer 8 do zespołu szkół gastronomicznych. Od 1 września uczniowie rozpoczną tam swoją naukę. Mamy dostosowany budynek nowej, nawet niedostosowany, to jest wybudowany nowy budynek sali konferencyjnej przy zespole szkół gastronomicznych. W związku z tym ta zwiększona liczba uczniów będzie mogła również korzystać z tego obiektu, a jesteśmy w trakcie remontu jeszcze budynku przy ulicy Bema po Liceum Sztuk Plastycznych, które przekazaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także ten etap właśnie finalizujemy i we wrześniu ta kwestia już będzie uporządkowana. Przed nami jeszcze w związku z tym realizacja i dopełnienie zapisów porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli przeniesienie Młodzieżowego Domu Kultury na ulicę Śląską. Także tutaj te działania po prostu konsekwentnie realizujemy, tak jak to przedstawiliśmy 2 lata temu.
Ostatnie pytanie, czy będzie miejska inauguracja roku szkolnego?
Niestety ze względu na tą sytuację, jaka panuje, zrezygnowaliśmy z typowo miejskiej inauguracji, która odbywała się w Filharmonii. Realizujemy w każdej szkole i to w bardzo dużym takim reżimie sanitarnym. Natomiast pan prezydent skorzystał z zaproszenia pierwszego liceum ogólnokształcącego i tam razem z panią prezydent Domagałą będzie uczestniczył w takiej inauguracji roku szkolnego. Chcę dodać, że tutaj akurat w pierwszym liceum ogólnokształcącym zakończyliśmy również w kwietniu, w maju ostatnie prace związane z modernizacją budynku i rozszerzeniem bazy dydaktycznej w związku z podwojonym rocznikiem, który w ubiegłym roku do nas trafił. I tutaj chcemy też przy okazji tej inauguracji pokazać to, co udało nam się zrobić, żeby sprostać wymaganiom i przyjąć tą zwiększoną liczbę uczniów w bardzo dobre warunki.
Tematy związane z edukacją są niewyczerpalne, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, ale niestety musimy kończyć. Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, była naszym telefonicznym gościem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.